zagrandować. Ja patrząc na to, co mamy dzisiaj zagrandowania, to jest profilaktyka zdrowotna Franciszka Wyświatowego, która najwyższa szkoła, że widzenie dzieci. Niemniej jednak chciałbym Państwa prosić, żebyśmy nie zatrzymywali Państwa tutaj na długich komisjach, tylko byśmy najpierw tą odpowiedź odnośnie środka Panu i tak dalej, Pan się będzie powiedzieć, ponieważ tutaj mamy 29.
Thank you. już.
Dlatego rodzina przekracza kryteria dochodowe, ale korzysta z pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych, dodatki do czynszu. Zaproponowaliśmy również możliwość korzystania z obiadu, ze środków pomocy społecznej, ale Państwo wybrali tą formę pomocy, mianowicie, żeby nie zapłacić środki finansowe, więc w sumie w 2015 roku rodzina otrzymała 4556 zł, na które właśnie obie składały się. No, Paweł Linowski zwrócił się, żeby mu zapłacić za te dwie godziny, które przepracował, ale tak naprawdę dostarczył zwolnienie lekarskie, wobec czego nie ma możliwości zapłacenia mu za te dwie godziny, o czym informowaliśmy szczegółowo. Ja nie mogłam swoich prywatnych środków zapłacić, bo to nie są jakieś technicznie duże środki finansowe, ale też mi tego nie wolno. Wobec tego w tej chwili Pan zwrócił się do nas z prośbą o pokrycie kosztów leczenia, ponieważ mówię, został skreślany w sposób bezrobotny. No to nie jest wyraz przekroczenia kryterium dochodowego, nie możemy Państwu takiej decyzji podać. Tych zarzutów, które Pan Linowski podnosił do nas, jest dosyć sporo. Podobno dodatkowo jeszcze prosił, czy prosiłoby do rady, żeby tych rzeczy, które tutaj opisaliśmy w piśmie, Pan się zapoznał i dodatkowo jeszcze udzieliliśmy informacji. Jedna z nich była informacja, dlaczego nie przeprowadzamy badań lekarskich. No, ktoś, kto jest bezrobotny, odpracowując pracę społeczną, już właśnie nie jest pracownikiem, ale na jego wniosek można takie badania zrobić w powiatowym urzędzie pracy, a nie się do pomocy społecznej. Osób skierowanych też z powiatowego urzędu pracy mamy 80. I takie sprawy społeczne też odbywają się na terenie całej gminy. No Pan od samego początku wykazywał niezadowolenie, że zostało skierowane do pracy społecznej, użyteczne z uwagi na to, że no, tak jakby poczucie kiedyś gorsze, miało tak przynajmniej rodzina, bo tak mówię, w obecności pracownika oficjalnego wyglądało. I mówię, że to jeszcze można sobie pomóc, bo to 360 zł miesięcznie, to są mamy środki, a to już jest dużo dla rodziny, która korzysta z pomocy społecznej. Dodatkowo jeszcze możemy wesprzeć rodziny, jeżeli są trudne, trudne sytuacje. No ale Pan stwierdził, no, nie wiem, front przejął, takiego atakowania i braku współpracy. Pan nie ma swoich środków finansowych, no jest na utrzymaniu kontu gminy, wobec czego to jest jej emerytura, a też nie mam wiedzy, żeby Pan miał orzeczoną stopień niepełnosprawności, żeby Pan się nie kwalifikował do pracy. Wobec czego no, schorzenia, no, ciśnienie, które no, każdy jest w odpowiednim wieku, coś tam boryka się z taką sytuacją. No, są to stworzenia, które da się leczyć, ale również można pracować. No, po prostu myślę, ja mam tyle szczegółowe informacje, zawarliśmy z pisma, jeżeli Pan ma jeszcze życzenie coś doprecyzować, duże informacje.
Zanim Państwa proszę, czy będą jakieś pytania, chciałbym, żeby Pan jako druga strona powiedział parę słów.
Ja się zwracać, no ale Pan się zgłosił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako może go pracować cięższy, czy zaległości.
Nie, żeby dostawać
pomoc. A żeby? A może? I Pan się zwrócił, no i Pan taką pomoc otrzymał. W postaci skierowania do pracy, tak?
I do szuków. Specjalnie, ponieważ dlaczego specjalnym? Dlatego, że jeżeli rodzina przekracza kryterium dochodowe, to wcale dopuszcza możliwość, jeżeli ośrodek ma środki finansowe, na to, żeby objąć rodzinę taką pomocą. Czyli tam zasiłki celowe specjalne, jest to pod dożywianie i dotacja do czynszu, bo akurat tu są inne kryteria dochodowe, więc ten dochód jest większy. Więc to, co jesteśmy w stanie.
Tu jeszcze możliwość skierowania na dotyczące.
Tak, tak.
Czy Pan był łaskawy, myślę, odnieść do tego, co przeczytałem, to, co jest, to, co Pani mówiła, to, co
przygotuję to powiedzieć, ale wersja zdarzeń jest przedstawiona w sposób
bardzo korzystne dla pracowników. Pan dyrektor przed chwilą się pochwaliła, że udzieliłam wszystkich informacji. Tak, podczas tego snu pan dyrektor powiedział, że moja przyjaciółka, z którą mieszkam, żeby sobie polepszyć swoje życie, powinna się nie pochwalić. Takie informacje między innymi zostały mi udzielone. Potem właśnie wypowiedzi powiedziałem, że nie bardzo mam o czym rozmawiać, podpisałem ten dokument. Uznałem, że nie ma o czym rozmawiać. Wracając do tych prac społecznie użytecznych. Mili Państwo, ja mam 62 lata. Nigdy w życiu łopatą nie pracowałem. Przy okazji mam uszkodzony staw skokowy. Pewne problemy schodzą. Dlatego jak dostałem to skierowanie do tych prac. Ja bardzo chętnie się na nie zgodziłem, bo mnie się te parę złotych dwa razy przydało. Bo my po prostu głodujemy. Bo te wszystkie sumy, które są ładnie podane, nie podają dochodu netto. My na dwójkę, jeżeli nic nie dostaniemy pomocy od nosu, mamy 756 zł netto na przeżycie. Z tego 250 to jest czynsz, prąd, gaz. Zostaje nam 500 zł. Zdajcie sobie Państwo sprawę, co to znaczy przeżyć za 500 zł. Moja partnerka od 97 roku została uznana za całkowicie niezdolną do pracy ze względu na stan zdrowia. Ona nadal jest chora, teraz jest emerytką ze względu na wiek. Cały czas się leczy. No, w ogóle to mnie interesuje, że jestem osobą bardzo chorą. Też potrzebuję mojej pomocy. Bo teraz są choroby zdrowia psychicznego. Ja cały czas konsultuję z lekarzami prowadzącymi, jak mam postępować, jak zachowywać się, żeby jej zdrowie jakoś utrzymać. Bo tak, jeżeli chodzi o to, jak my żyjemy. Moc nie może powiedzieć, że my gdzieś balujemy. Nikt nie widział, żebyśmy alkohol pili czy cokolwiek. My staramy się być czyści, zadbani. Nie chodzimy, nie opowiadamy, że jesteśmy biedni i pokrzywdzeni. Zgłosiliśmy się do urzędu, który powinien pomagać. Zostałem potraktowany pełen noga przez panią, która widziała mnie pierwszy raz w życiu i jako jasnowidz oceniała mnie na pierwszy rzut oka. Nie wiem, skąd ta pani ma takie doświadczenie. Ja parę lat w życiu przedpracowałem, mnóstwo ludzi znałem. Nie ośmieliłbym się przy pierwszym spotkaniu oceniać kogoś. Ale wracając do medyki. Dostałem to skierowanie. W Urzędzie Pracy poprosiłem osobę, która mi wydawała, czyli panią, która jest osobą prowadzącą, bo teraz tam się pozmieniało, jest jedna osoba, która prowadzi danego bezrobotnego. Dlaczego nie ma skierowania do lekarza? Żeby sprawdzili, czy ten stary dziad, czyli ja, nadaje się do wykonywania takich prac. Proszę pana, my nie możemy wystawić takiego skierowania, jeżeli moc o to nie wystąpi. Przychodzę do mocy, już nie z panią, rozmawiam z kierownikiem Tomaszem Karaczem. Również domagam się, ja do zgromadzenia domagałem się, dlatego że ja wiem, że w niektórych wypadkach, jak mi się każe coś dźwigać i tak dalej, to mi odmawia to słuszeństwo, ja później nie mogę powiedzieć. Nie miałem żadnego pojęcia, że ja mam wieńcówkę i ma go zawału nie dostanę. Domagałem się od pana Karcza. Na to usłyszałem, jak panu się nie podoba, może pan odmówić. Zapiszemy, że pan odmówił i już. Państwo pracujący w mocy, im się zdaje, że oni są bogami. Oni tak gardzą tych ludzi, którzy przychodzą po pomoc, że to aż przykro jest patrzeć. Ja nie jestem człowiekiem, który pozwala sobie po głowie chodzić. Ja nie uważam, że funkcja dyrektora jest lepsza od funkcji referenta, bo tak samo jest pani pracownikiem najemnym. I żeby było śmieszne, zapomniała pani, że gdyby nie tacy jak ja, to pani by nie miała pracy. A ludzi trzeba szanować. Pani ludzi nie szanuje. Pani brak empatii jest porażający. Zgłosiłem się do tej pracy, odbyłem szkolenie, dostałem. Pomijam już sprawy sorry, bo jak to było załatwiane, to było wszystko na dobre załatwiane. Jestem szczery, że w życiu czegoś takim się nie spotkałem. Ani jednej umowy, ani jednego podpisu. Nikt nic nie wie, to tam, tu pojedzie tamto, tu się dowie. Kółko robię. Zgłosiłem się do tego. Ty dostałem taką spółkiego robotę. Wydawało mi się, że nie ma żadnego problemu. Po dwóch godzinach dziubania takiego spółkiego łopatą.
Przepraszam bardzo.
Ja bym chciał czegoś sprawdzić. Przytomnić się. Pracował, który ze mną był, widział, że się złapałem w głowę, żeby się nie przekuć. Ja mam szczęście, że to niedaleko było od lekarza rodzinnego. Jakoś pochodzi doszedłem do siebie, przeprosiłem pracownika, że muszę go zostawić, że idę, bo ja po prostu nie wiem, co się ze mną stało. Dobrze udałem się do lekarza. Lekarz rodzinny na tyle ocenił mi stan, że własnym samochodem nie wydawał. No teraz skierowanie do kardiologa, do jakichś innych lekarzy, wygoniła mnie do wszystkich, żeby zobaczyć, co się działo. Okazuje się, że po prostu odmówiło posłuszeństwa serca. Jakaś wieńcówka, nie wiem dokładnie, bo ja się na tym nie znam, a ze względu na utratę statusu bezrobotnego od półtora miesiąca się nie leczy, nie przyjmuję żadnych leków, bo nie mam takiej możliwości. Następnego dnia, czy jeszcze któregoś, przyszedłem, zgłosiłem się do kierownika paroczenia, że na mam zwolnienie po prostu padło. Proszę nam przynosić, dostarczać to zwolnienie. W porządku, ja mówię, nie wiem, co się zrobi. Niestety, no, u nas dość długo trwa przyjmowanie do wizji. Tak udało mi się bardzo szybko załatwić kardiologa i tak dalej. W listopadzie kardiolog stwierdził, że chce mnie na... Nie nauczy się na kronoskopie czy kronografii wysłać, ale spróbuję, że w miesiąc spróbuję mnie na lekach, czy coś pomoże. I później myślę. No tak, to wystawił mi skierowanie na 22 czy 3 stycznia. A w tym czasie ja cały czas to 2 tygodnie dostarczałem do linii lekarskiego pana Tomasza Karcza i do urzędu w Krakowie. Jeszcze, że głośniej, czyli w grudniu, na początku grudnia, byłem w urzędzie pracy, bo miałem tam wizytę i z tą panią urzędniczą rozmawiam. Pytam się, mówię, co z tymi zwolnieniami, co ja mam tu z tym robić. Najdroższe prawne, dopóki ma pan zwolnienia, to proszę przesyłać, nie musi się pan pokazywać. Od pana Karcza też nic nie słyszę. 22 zgłosiłem się do szpitala na badania. Tam, no tak, początek roku, to problem jest z tym, podpisałem się, że mam ubezpieczenie. Pewien, że mam. Po wyjściu ze szpitala, no to było w piątek, w sobotę wyszedłem ze szpitala, do badania. W poniedziałek udałem się do lekarza, że mi opowiedziała, co mi jest, ja nie jestem lekarzem. I następnie udałem się w piątek też do rejonowego i przedłużę do zwolnienia. Zwolnienie właśnie ostatnio w piątek wypisałem do 19 lutego, 24 września. Tego zwolnienia ostatniego ani MOPS już nie chciał wziąć, ani Urząd Pracy. Już się w ogóle nie interesował. I podczas wizyty u pani doktor zadzwoniła z MOPS-u pani, która prowadzi moją sprawę. Ja mówię, tak, no co, pan nie ma ubezpieczenia? Ja mówię, jak to nie mam ubezpieczenia? Mówi, no, zorientowała się w jakiś sposób, dała mi znać. W poniedziałek pojechałem do Urzędu Pracy. Mówię, co się dzieje? Ja się dowiaduję, że jest taki przepis, który mówi, że jak ktoś choruje 90 dni, dostarcza zwolnienia, to zostaje skreślone z listy osób bezrobotnych, którym przysługuje dodatek zdrowotny. I zostaje pozbawiony możliwości leczenia, korzystania ze szpitali, korzystania z zdrowia. Gdyby ktokolwiek mnie poinformował, te osoby, które mnie zachorowały, ja bym po prostu przestał brać te zwolnienia. Ja się leczyć nie mogę. Mało tego, wyszedłem na oszustwo. Na oszustwa, który wyłudził świadczenia ze szpitala i wyłudził dwie wizyty. Mówienie, że mój stosunek do tej pracy był negatywny, to jest kłamstwo. Nawet nie będę mówił, że nieprawda. To jest kłamstwo. Pani dyrektor próbuje się wymienić, pokazać się w lepszym świetle. zawsze bym się zgłosił na takie roboty, jeżeli tylko jestem w stanie to zrobić. Jakoś dziwnie, pani dyrektor, tak ładnie o sobie mówi. Przez te miesiące to ja byłem chory. Gdzie mogła się dowiedzieć, że serce mi nawaliło? Nikt, pies kula w nogu się nie zainteresował. Co z tym człowiekiem jest? A od gabinetu pani dyrektor do mieszkania, gdzie ja mieszkam, to jest taki niedługi od kamienia. Po drugiej stronie to boga. Wysłać pracownika, że zobaczy, czy jest jak ten klient. Można, ale trzeba traktować tych podopiecznych jak ludzi, a nie jak śmieci. Niestety, niektóre osoby z pracowników mają bardzo niepłatne podejście do
pracowników.
Nie, jeszcze jedna rzecz chciałbym podsumować, bo ja właściwie do państwa zgłosiłem się o co? O pomoc w tym, żeby zapłacono za ten mój pobyt w szpitalu. Te dwie wizyty. Bo przecież jeżeli ja pracowałem dla nas, podczas tego pracy dla nas, ja o mało nie umarłem. I teraz jestem pozbawiony wszystkiego. Nie mam możliwości leczenia, nie mam możliwości pracy. Mili Państwo, jak ja wejdę na pierwsze piętro tutaj do Was, to język mam do kogo, ponieważ wstyd jest chodzić. Nie wiem, co się ze mną dzieje, bo po prostu nie jestem, nie mogę pójść do lekarza. Mam wyniki, zresztą dostarczyłem wyniki do szpitala, tam coś stwierdzono. Zmiany jakieś coś. No ja się nie znam. Jestem bardzo podenerwowany, przepraszam, że to usłyszałem. Tak tego traktowania człowieka, który ani nie jest złodziejem, ani nie jest złodziejem. Moja jedna wada to jest to, że ja jestem niestety. Nie mam przyznania, nie mam pokoju. Jestem wysokiej klasy specjalistą elektryki. Mam takie uprawnienia, że mało. Ja nie mam pracy. Niestety tak to tutaj wygląda i to nie moja wina. A teraz jak się dowiaduję, ile mam pracy, w ogóle kończą rozmowę.
Wszystko. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radny chciał zapytać w tym zakresie pana.
Wyjaśniłem pana wątpliwości na temat tej pracy.
Chyba na jaką mówię.
A przepraszam. Nie, no bo pan zadawał pytanie na temat tej pracy.
Ja tu jestem do zadania. Gdyby pan radny chciał zapytać pani radną.
Czy ja się chciałam pana zapytać, czego pan oczekuje od tego wniosku?
Oczekuję wyrównania tych zaproszenia za badania, które nieświadome. Ja nie poszedł do tego szpitala, gdybym wiedział, że to wszystko nie z mojej winy zostałem wprowadzony w łącz z urzędu, którzy powinni dopilnować, żeby mi udzielić informacji. Nie dopilnować. Ja byłem nieświadomy, oszukałem. Lekarza będzie to odciśnić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to żebym mógł mi jakoś pomóc, żebym ja się mógł leczyć. Ja straciłem zdrowie podczas pracy dla MOPS. Nie mam prawa. To jest tak, że nie mam prawa do kupić recept, nie mam nic.
A czy to jest pan dyrektor mówi, że żeby zapłacić, jest jakiś przepis, że nie mam. Ja powiem tak, żeby jeszcze lepiej.
To leci, które państwo nie przysyła. Pani skończyła?
Wydaje się, że tak.
Bardzo proszę pani.
A o jakiej kwocie mówimy?
7,40 razy 2.
Przepraszam.
7,40 zł kosztuje godzina pracy po święcie.
Ale nie, ale ten pobyt w szpitalu.
Nie pobyt i te... Można byłoby to zrobić, gdyby rodzina spełniała kryteria dochodowe, wtedy ja daję decyzję w imieniu burmistrza i koszty są pokryte do czasu, kiedy znowu pan mógł się zarejestrować powiatowo ten urząd.
Ale ja tak.
Ale to jest...
Proszę nie wchodzić mi po raz
drugi przez...
Tak, chcę pana obciążyć.
Tak.
Ale jaka to jest kwota, wie pan?
Nie wiem. Nie wiem. Ja czekałem na komisję z państwem, żeby móc pójść do szpitala, no nie świecić tam gębą złodzieja. I móc powiedzieć...
No tak, ale czemu nie wiem, jaka to jest kwota?
Nie, ja powiem tak. Wiele lat temu za dzień pobytu szpitale życzyły 250 zł za to. Ja miałem problem, koronografię, miałem problemy, inne badania, były chłódy cały dzień, całą noc i w ogóle tylko jeździłem na jakieś badania.
Ale czy mam
nie mam żadnego pojęcia, tak jak mówię. Do szpitala chcę jechać, mając jakieś informacje, żeby móc coś powiedzieć. Czekałem na komisję państwa i na to, co będę wiedział.
Jeszcze coś? Pani Wiktor, założy się od siebie.
Tak, bardzo proszę. Króciutko chciałabym powiedzieć, że dochód netto rodziny, netto, to nie jest 700 zł, tylko to jest 1074. Jeżeli są koszty komornicze, bo rodzina też wzięła, nie wiem, czy może czegoś nie uiściła, to nie mogę tego obliczać. Tak, nie bierzemy grunta, to jest netto, to jest po pierwsze. Po drugie, ja nie dałam nic panu dowód przyjęcia, żeby podpisał, tylko sam napisał potwierdzenie. A po trzecie, rozmowa odbyła się w obecności innej rozmowy osoby, mianowicie pracownika socjalnego. I nigdy nie użyłam takich sformułowań, że nawet nie pamiętam, który pan powiedział, że odnośnie pana Kubiny nie oceniam ludzi. Rozmawiam nie z jedną osobą, z wieloma, zwłaszcza przyjmując takie wnioski, staram się wyciszyć sytuację i nawet jeżeli osoba przychodzi i jest mocno wzburzona, wychodzi niejednokrotnie zadowolona. Natomiast nie uważam, że takie oskarżenia pod moim adresem, no to mówię, mam świadka w sprawie. Nie będę komentować, ale to jest nieprawda, co powiedział pan. A jeżeli czuję się obrażony, to ja panu bardzo przepraszam, choć mówię, no, jeżeli pan chciał jakieś informacje jeszcze dodatkowo, to przepytałam, czy jeszcze coś wytłumaczyć, może z czymś pomóc. A pan, no, potem poszedł na skargę na mnie do pana burmistrza, zostało skierowane do pana wyjaśnienie, ale tego pan nie przyjął. Poczty na pewno nie przyjął, bo z tego wyższego my też stosunkowaliśmy się do tego, ale pan poczty też nie odebrał.
Ja od pana burmistrza uzyskałem odpowiedź ustną tego pytania. Mogę dwa słowa dodać?
Proszę. Zwracam się do Państwa Komisji, do naszej Komisji. Sprawa jest pozostała, to jest niezłożona. Nad tą sprawą sądzę, że to wysłuchanie tych Państwa wypowiedzi zastanowimy się odnośnie jak wygląda projekt, czy jest zasadny, czy bezzasadny, czy umorzymy już w czasie, to nie zadecydujemy, dlatego że jeszcze raz mówię, z jednej strony jest sprawa prosta, z drugiej strony jest złożona i właściwie patrząc na to, co przykładowo pani Bałaskara powiedzieć, mianowicie przychodzi pan na 2 godziny do pracy. Był pan w tej pracy, a jakby pana nie było, to znaczy się, idzie pan do lekarza, on wystawia na cały dzień panu zwolnienie, czyli praktycznie nie był pan w pracy, a był pan w pracy. To są rzeczy takie, powiedziałbym, troszeczkę pachnące absurdem. I zarówno jeżeli chodzi o ośrodek, jak i o pana, nikt tutaj nie chce w jakiś sposób mówić, że coś tak nie było. Znaczy, ze swojej strony to powiem inaczej. Patrząc na pana i rozmawiając, to znaczy ja pan w pewnym momencie powiedział, że pan jest wysokiej klasy specjalistą jako elektryk, a pan jak się chciałem zapytać o sensu naukowy, bo widzę, że mam taką osobą nietuźnikową, bardzo elegancko wypowiadającą się i tak dalej na temat i tak dalej. W związku z tym, no poza takimi troszeczkę niepotrzebnymi pana wyjazdkami. To jest jedna sprawa. Dla mnie to tutaj jest takie w sumie, dla mnie. Są pewne takie jakieś zawiłe ciekawości, dlatego że dostał pan robotę społeczną od 7 do 9, tak kiedyś czytałem w papierach. Po godzinie 9, nazwijmy, zaczyna tam serce latać. No i dobrze, że się po prostu pan znalazł u lekarza, bo nie wiadomo, czym to groziło. Mówił pan też również o stawie skokowym. Czy ten staw skokowy to jest pana na tyle myśląc, że pan nie może chodzić, czy pan ma jakąś grupę inwalidzką, na ten staw skokowy
i tak dalej. Że to przeszkadza
chodzi. A kiedy było załamanie?
O, 10 lat temu, ale już jest złożone. Ja mam zbrodnię na kostce. Nie mogę ćwiczyć. To tak nie widać.
Da się to wytrzymać, ale już
przeciwdziałanie mam to.
Także, proszę państwa, czy państwo podzielacie moją opinię odnośnie tej sprawy, że jeszcze po wysłuchaniu jeszcze na tym zastanowimy, ja osobiście państwu bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Przepraszam za nie na temat wypowiedzi. Jestem bardzo zdenerwowany.
Ja rozumiem, oczywiście.
A tamte wypowiedzi mnie bardzo zabolały. Nie zacytowałem wszystkich, bo było tu więcej. A chodzi mi o to, że jest w takiej sytuacji, że ja nie mam co zrobić. Nie wiem, powiesić się tylko. Nie zarejestruje mnie jako bezrobotnego.
Musisz
tam
zapytać, czy pana
nie
można
zarejestrować
po drodze.
Tak, to mnie powiedziała, że bym
się
tak
z głowy wybrał. No to będzie sprawa, bo to się zdarzy. Jeżeli znamy, to pracuje, a jeżeli nie ma tej pracy, zarejestrowane sprawy, to bym musiał się zdarzyć. Natomiast pan przebywał w
sobie, ale nie mogę anulować, bo oni już...
To by powiedział pan przewodnicząca, bo ktoś jest wolny, bo ktoś jest...
Tak. To rozumiem, że nie przejdzie do lekarza, który wystawia...
Ale już nie
jest. Zna pan takiego lekarza? Ja nie znam. Lekarz mój rodzinny powiedział, że z głowy mogę sobie wybić. W momencie, gdy ja się ledwo ruszam, gdy ja dostaję zadyszki jak stary dziadek, 100-letni, po bardzo małym wysiłku, gdy ja jestem nieleczony od półtora miesiąca. Ja przerwałem pani leków, przerwałem chodzenie do lekarzy, no nie mogę. I jestem bez wyjścia, nie mogę się ani zarejestrować jako bezrobotny, bo żeby się zarejestrować muszę od 30 dni od zgłoszenia dostarczyć im zaświadczenie, że jestem zdrowy. Kto mi to zaświadczenie wyda? Kardiolog, który mnie badał? Czy lekarz rodziny, który mnie do domu odwołał?
Proszę poprosić o skierowanie na, żeby wypisano komisję do spraw o niepełnosprawności. Gdyby była taka orzeczenie...
Kto mi zapłaci za wizytę u lekarza rodzinnego? Ja chcę do niego pójść, muszę zapłacić za wizytę.
Ale ja już o tym mówiłam panu w lipcu, że państwo...
Ja nie... W lipcu ja byłem...
Moi drodzy, ja podziękowałem państwu.
Miałem badania
sprawę na chwilę obecną. Dziękuję panu i państwu bardzo dziękuję, że jesteście. Proszę, dziękuję bardzo. Tak, ale jeszcze w chwili obecnej. Państwo jeszcze mają tam w jednym temacie być przepytywani. Dobrze, to proszę mi zostać jeszcze na chwilę. Panu dziękuję.
Kiedy się to
zrobi? Nie umiem powiedzieć w tej chwili, dlatego nie umiem odpowiedzieć, dlatego że będzie komisja, by to analizowała i zastanowimy się nad tym
spokojnie. Się zgłosić?
Proszę. No wyda rady do żadnych, ale nie ma problemu.
A tutaj jest
tak, ale oczywiście zobaczymy, jak to projekt, zobaczymy, jak to wygląda.
Dziękuję bardzo.
Proszę
bardzo.
Dziękuję panu za przybycie. Państwo tam jeszcze, muszę zostać, ponieważ tam jest drugi projekt.
to było 29 i później było 30, tak?
Dobrze.
Do widzenia panu. Do widzenia.
Tak, 31 na płytce.
Tak, 31 na płytce. I to pania, państwa też dotyczy. Tak? Tak. W związku z tym, państwo byli łaskawi płytki pooglądać, poczytać i są zarejestrowani. Proszę mi tak w telegraficznym skrócie powiedzieć na temat na temat tego projektu.
W telegraficznym skrócie, tak jest. Ponieważ zdaliśmy też do
tak jest, tak
taki
jest,
materiał,
tak jest,
państwo
tak
mieli. Ten materiał jest opracowany przez grupę wielu osób, decydentów naszego miasta, radnych, szefów jednostek, pracowników różnych ośrodków, stowarzyszeń, czyli był to szeroko konsultowany dokument. Nazywa się Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dlaczego tak się nazywa? Ustawa o pomocy społecznej mówi wyraźnie, że taki dokument trzeba przyjąć. Nie ma odwołania, że nie można. Jest to dokument obligatoryjny i trzeba go przyjąć. Tamta strategia, która była do końca grudnia 2015 roku i podjęliśmy już w ubiegłym roku pracę nad tą strategią. Praca odbywała się warsztatowo z Kolegium Pracowników Służb Społecznych i odbyły się cztery takie bloki tematyczne i cztery warsztaty. W sierpniu, w lipcu, we wrześniu i w październiku. Potem zrobiliśmy analizę SWOT, czyli oceniliśmy słabe strony i mocne strony naszej gminy oraz szanse i zagrożenia w tej sferze społecznej. Wyodrębniono na podstawie prac wielu osób obszary problemów społecznych w mieście. Zdefiniowaliśmy cele główne i wskazaliśmy działania, jakie na przestrzeni tych kilku lat od 2016 do 2022 trzeba zrobić, żeby te cele zrealizować. I w tych problemach, które zostały opracowane w tych celach, mamy bezpieczeństwo publiczne, aktywność społeczną, zarządzanie publiczne i współpracę międzysektorową, chodzi tutaj o stowarzyszenia i wszystkie te fundacje, które funkcjonują w tym obszarze społecznym, rynek pracy i edukacja, zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, jakość życia, pomoc i integracja społeczna. I teraz powiem, że tych interesariuszy, którzy pracowali w tych warsztatach, było z instytucji naszej gminy aż 21, z powiatu 8, bo tam był i dyrektor powiatowego urzędu pracy, i powiatowe centrum pomocy w rodzinie, stowarzyszenia, 7 stowarzyszeń bardzo prężnie działających tutaj na terenie naszej gminy, wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, policja, kuratorzy zawodowi sądu, 3 przedstawiciele kościoła, nasi radni, szkoła wyższa, łącznie było to aż 51 podmiotów na tych 4 warsztatach. Dodatkowo stwierdziliśmy, że nie tylko to, co my jako specjaliści, jako osoby pracujące na co dzień z problemami społecznymi, mamy tak naprawdę rację. W związku z powyższym przeprowadzono badania wśród naszych mieszkańców, badania ankietowe, które szczegółowo będą omówione, jeżeli państwo zechcecie tego posłuchać, będą omówione, jak ludzie sobie się wypowiadali, co chcieli zmienić, co by chcieli, żeby się polepszyło. I tak w zasadzie wszystko to, o czym pracowaliśmy na warsztatach, nam się potwierdziło. Czyli na 300 osób z terenu naszej gminy zostało tak wnikliwie, 1,5 godziny ankieta została przeprowadzona. Dodatkowo, żeby jeszcze utrwalić tą strategię i to, czy to, co chcemy zrobić, jest w porządku i tak ma być, wyłoniliśmy 10 takich najbardziej znanych ekspertów tego gminy, którzy właśnie w tej sferze społecznej się wypowiedzieli. Między innymi byli to przedstawiciele stowarzyszeń, burmistrz, dyrektorzy szkoł, policjanci, sami decydenci. Po co ten dokument w ogóle jest, dlaczego jest taki obszerny? Dlatego, żeby uzmysłowić, że strategia rozwiązywania problemów społecznych to nie jest strategia ośrodka pomocy zderzeń, tylko całej gminy. I rynek pracy, edukacja, i seniorzy, i bezpieczeństwo w naszej gminie, to właśnie każdy jeden, jedna jednostka, czy także jeden człowiek ma pewien wpływ na zmianę tej świadomości i zmianę swojego otoczenia. Pomoc społeczna, jako ośrodek pomocy społecznej w pewnej części i dlatego tak szeroko była ta strategia rozpatrywana. Ona była konsultowana również, czyli przez dobre 2 tygodnie od momentu, kiedy uzgodniliśmy z wszystkimi osobami, które nad nią pracowała, było ponad 100, do których najpierw posłał mailem do wszystkich, żeby nam najmniejszej uwagi. Jeżeli coś mamy do zmiany, do poprawki, to prosiliśmy, żeby nam te wskazówki swoje udzielili. No to jedna szkoła podstawowa nam prosiła, żeby pewne rzeczy dopisać, bo nam uciekły. Co do reszty powiedzieliśmy, że jest straż, no wszystkie instytucje powiedziały, że jest w porządku. Po konsultacjach społecznych, które się odbyły, nie było uwag, więc myślę, że tyle, jeśli chodzi o krótki. Jeżeli Państwo macie jakieś szczegóły,
to bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał?
Nie ma.
Ja tylko powiem, że z swojej strony dość następujące, mianowicie pani powiedziała, że ten program musimy przyjąć. Nieprawda. Dlatego, że może, ale nie na pewno.
Gdyby tak było,
to nie byłoby potrzebne, bo można było różnym księgiem podpisywać. To jest też pewna interpretacja. Mówiła pani tam burmistrza, burmistrz to ekspert, nie. Ekspert to jest ekspert, burmistrz jest burmistrz. Zastępca burmistrza jest zastępca burmistrza. Ekspert ma określony certyfikat, że jest ekspertem. To tak troszkę nie nadużywajmy określonych terminów, bo one są bardzo dość ścisłe. Czy odnośnie tego programu my jako komisja przyjmujemy i chciałbym w tym kształcie, bo jeszcze będzie sesja i na sesji też mogą się jeszcze pokazać. Tylko my jesteśmy taką, w tym zakresie nazwijmy egzekutywą, taką najmniejszą, prawda, jako komisję. Czy w tym kształcie przyjmujemy, proszę o głosowanie.
No, Państwo zrobiliście taką robotę, jaką należało zrobić i chyba powinni mieć zaufanie, że to zostało zrobione rzetelnie, uczciwie. No to tym ekspertami nie jest.
No oczywiście, mała sprawa powiedzieć przed chwilą, że określona ilość czy stowarzyszeń, czy określonych szkół, czy określonych ludzi, którzy się przewinęli w tej sprawie i każdy służył jakby głosem doradczy, o tak to nazwał. I z tego jest po prostu cały wynik tej właśnie, tej nazwijmy grubego, czy podręcznika, czy książki, czy jakby tego nie nazwał. Tyle. Głosujemy, proszę Państwa. Kto jest za przyjęciem tego programu? To jest projekt 30. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby. 4 osoby jest na sali. Momencik. Zaraz zapiszemy. To się trzeba zapisać. Jeden moment. 4. Przeciw, nie ma wstrzymujący się. Ileś członków komisji, ile mamy tam na?
7.
7 w czasie głosowania było 4, rozstrzygnięcie pozytywne. Data i podpis, to tutaj jest dzisiaj 14?
15.
15.3. Dobrze. Czyli to by był jeden projekt, nad tym 29, tak? Tamten dotyczący tego pana Waldemara Mieszkiego. To się jeszcze za chwilę zastanowimy, już w gronie radnych. Jeszcze mamy 19. Proszę mi przypomnieć, co tam mamy 19. 40. To tam jest ta 19.
Program na
pierwszy. No. Do tego projektu przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czelań na rok 2016. Czy w tym zakresie chcą Państwo jakieś pytania zadać? Bardzo proszę. Nie ma pytań. W związku z tym głosujemy, jeżeli nie ma pytań, bo mamy taki obowiązek. Proszę Państwa, kto jest, biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek przyjęcia programu przez Radę Gminy oraz jego
radnych?
Jeden moment, chwilę, dokończę zdanie. Zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Proszę bardzo, jeszcze nie głosowaliśmy, w związku z tym jeszcze ma Pan prawo przerwać.
Powiem tak, że tutaj jakieś środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania są niemałe chyba. Bo to jest kwota zapewnienia opieki bezpłatnej zwierzętom oraz im wyłapywania na terenie Czeladzi 180 tysięcy. Czy to dużo, czy to mało?
Stara później, chyba środki na tym poziomie się
utrzymują.
Niestety
to jest. Jest to żadnym debiutantem, w związku z tym mam prawo. Tematu głównego, jaki mamy w dniu dzisiejszym.
Państwa wszystkich już wtedy Państwa puścimy. Natomiast jeszcze komisja jako taka zastanowi się, co będzie uważała za stosowne zrobić z tym projektem.
Czy ja mogę przecież
Pani... No oczywiście, Pani może zawsze coś powiedzieć. Proszę bardzo. No.
Tutaj padły bardzo dziwne oskarżenia wobec Pani Dyrektor, wobec całomocy. Ja akurat tutaj chciałam też jakby zwrócić na to uwagę, że mamy znaleźć wśród mieszkańców osoby, które właśnie są pod Państwa opieką. I osoby są bardzo zadowolone i tutaj również miałam ostatnio z Panem Dyrektorem przyjemność rozmowy i zostałam potraktowana bardzo mile, rzetelnie, także myślę, że tutaj też troszeczkę niesprawiedliwe było, czy nie znam sytuacji, ale myślę, że troszeczkę niesprawiedliwie tutaj zostali Państwo potraktowani.
Na tym się zastanawiałem, że Państwa, ja osobiście jestem tu po to, żeby wysuwać dwóch stron, prawda? One mogą być brzegowo zupełnie różne. Także to, a od tego jesteśmy komisją, żeby później wydać taki czy inny werdykt. Dziękuję Państwu. Co jeszcze właśnie?
To jest tym samym
głównym naszym punkcie. Jeden moment, bo to tam jest w temacie głównym. Nie, nieprawda. Nie, ja tylko uważam zawsze, że ja wywodzę zawsze z założenia, że jeżeli pewne rzeczy my odrobili, no to nie widzę. Profilaktyka zdrowotna w placówkach oświatowych, opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci. Państwo mówi o dożywianiu dzieci. W tym kawałku tego tematu. Proszę Państwa, przechodzimy do głównego tego naszego tematu. Państwo mają tak zwaną jedną trzecią tego tematu, czyli dożywianie dzieci. Bardzo proszę. Proszę przekazać telegraficznym skrócie. Jak będą pytania, to Państwo się jeszcze odniosą. Bardzo
proszę. My tak przygotowaliśmy dla Państwa informację, żeby to była informacja w pigułce.
Tak.
Mianowicie, bo jesteśmy w sklepieniu, że tam profilaktyka zdrowotną. Jak najbardziej dożywianie ma istotny wpływ na prawidłowość, to na prawidłowość i zdrowie dziecka. Jeżeli chodzi o to zadanie, to my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jest to zadanie właśnie o charakterze obowiązkowym i jako gmina mamy środki finansowe na ten cel. Ale nie tylko gmina, bo to zadanie jest dotowane z ministerstwa jako tak naprawdę nie tylko dla dzieci, bo mamy również dorosłych, którzy korzystają z dożywiania i wszyscy tak jakby są finansowani z tego samego źródła, natomiast my pokrywamy całość wyżywienia dzieci w szkole, jeżeli szkoła zgłosi taką potrzebę, czy rodzina zgłosi taką potrzebę i nie zdarzyło nam się odmówić komukolwiek wyżywienia. Szkoła też ma możliwość w ramach tego programu, tutaj jest program Pomoc Państwa w zakresie wyżywiania, żeby dodatkowo dyrektor szkoły, jeżeli widzi, dziecko nie ma objawu, jest głodne, ma możliwość w tej takiej puli dodatkowej dać takie środki finansowe, czy dać żywność i nam to zgłosić. Do tej pory wszystkie szkoły, które nam zgłosiły, że są, szkoły, żłobek, przedszkola, jest potrzeba dofinansowania do wyżywienia, to dofinansowujemy. Wymieniliśmy w jakich szkołach innych dzieciaków z tej formy pomocy korzysta. W sumie korzysta 344 osoby dzieci w szkołach, przedszkolach, gimnazjach. I teraz tak, na realizowanie dożywiania w szkołach mamy prawie 150 tysięcy, a przy szkole 72 tysiące. W tym dostajemy od wojewody na ten cel aż 70% prawie, czyli gmina nie płaci aż tak dużo. Więc naprawdę warto, jeżeli mamy dzieciaki, które gdzieś tam, wiecie Państwo, że nie przelewa się, czy nawet jeżeli rodzina gdzieś tam nie spełnia tych kryteriów dochodowych, to i tak dajemy taką formę wyżywienia. I tak bierze szkoła, oni wystąpią. Mówię, nie zdarzyło się, żebyśmy gdzieś tak...
To musi, pan dyrektor musi wystąpić, dyrektor szkoły, tak?
Niekoniecznie, wystarczy, rodzina się zgłasza. Albo pedagog szkoły nam zgłasza, albo nauczyciel z klasy. I wtedy my mamy możliwość przyjścia na wywiad środowiskowy. Rodzina nam złoży rekomendację.
Zostaje ten dochód?
Nie, dochód jest wasze. Ale te przypadki, które nie są, mówię, takie, które nie spełniają tych kryteriów dochodowych, bo tam jest powyżej 150% to kryterium dochodowe, to wtedy szkoła może dać swojej puli te środki na wyżywienie. A my, no ale nie było takiego przypadku. Nie było takiego przypadku, że ktoś był głodny i nie dostał jeść.
Jeszcze dwa słowa na temat finansowania tego wyżywienia. Jest też taka inicjatywa wśród radnych Rady Miejskiej, że koleżanka radna Ewa Trączek, przynajmniej Świąty, ona pokaże też, Marek też, Nina też, finansujemy po dwa objazdy, o czym może Państwo mówić.
Jest coś takiego,
że...
Właśnie, to dyrektor wskazuje szkołę, no i finansujemy dwa objazdy miesięcznie. Także to jest to jakaś tylko z naszej strony.
No i jeżeli na przykład szkoła ma jeszcze podwieczorki albo śniadania, chętnie płacimy, bo ten pomoc Państwa w zakresie wyżywienia, ten program obejmuje tylko dotacje ministerstwa na obiad, a śniadanie podwieczorek to my ze środków własnych jako gmina, jako środek pomocy społecznej rekomendujemy celnej szkoły. Mamy jeszcze dodatkowo 3 punkty żywieniowe. Jeżeli są wakacje na przykład, to też jest taka sytuacja, że mamy wakacje. Wszystkie nasze dzieciaki wyjeżdżają na kolonie. Niektórym nawet udało się wyjechać 2 razy na kolonie dzięki temu, że mamy środki z funduszu alkoholowego, bo raz chyba w pierwszym, w zeszłym roku dostaliśmy, w tym roku też mamy. To tak naprawdę dzieci z tych rodzin o trudnej sytuacji finansowej wyjeżdżają na kolonie. Kolonie były w różnych miejscach w górach, były bardzo dzieci zadowolone. I w tym roku również będą wyjeżdżały na kolonie. Żeby ten posiłek tych naprawdę biednych rodzinach był, to mamy jeszcze dodatkowo akcję lato i mamy u siebie świetlice, 2 świetlice środowiskowe, gdzie ja zachęcam, że jak jedzą asystenci lub pracownicy socjalni, że w rodzinie się nie przelewa, albo rodziny z różnych przyczyn nie gotują tych posiłków, bo wolą na coś innego wydać, to żeby te dzieci wiedzą, co to jest, prawda? Szkoły na to tym informują. I mówią, słuchajcie, tu i tu mamy takie dziecko, weźcie je do siebie na akcję lato.
A ja chcę zapytać, bo akcja lato 2 tygodnie już tydzień, wyjazd w góry 2 tygodnie.
Nie, my mamy świetlice.
To jest 2 tygodnie, a tu świetlice
całe wakacje, oczywiście, tam gdzie mają wyjazd, to no, wiadomo, że świetlica też pracuje, bo wszystkie dzieciaki wyjeżdżają. Mamy 2 świetlice na 11 listopada i na 1.
Przez cały czas, a każdy dzieci mogą jakieś
tak. Tak, a jeżeli ktoś nie chce chodzić na świetlicę, bo dziecko nie zawsze chce, to mamy możliwość również wydawania gorącego posiłku dla całej rodziny, w tym dla dzieci w tych 3 punktach żywienia.
Dla dziewczyny, to
tak samo. Przez 360 dni w roku, oprócz niedziel, ale na niedzielę, w sobotę, jak mamy gorący posiłek, to wydajemy na następny dzień sukcesowy. Także sprawdzaliśmy obiady, zmieniliśmy firmę, bo w ubiegłym roku no ja sam już pewnie zastałam, więc no gdzieś te obiady nie były na tyle smaczne, że no robiliśmy badania ankietowe, bo zasugerowałam się tym, co Państwo powiedzieli, że może one są niedobre. Robiliśmy badania ankietowe wśród tych, którzy jedzą te posiłki i tak, 50% było niezadowolonych, więc to jest bardzo dużo. Ale nie było, że było niesmaczne, tylko że za małe porcje. Tylko, że tam koszt tego wyżywienia, no to jest 3 złote, więc no... Tak, myślę, że na pewno tak. A teraz te posiłki są bardziej urozmaicone, bo wybrała nowa firma.
te posiłki są bardziej urozmaicone, jest ich na pewno dużo więcej. No i po naszych takich interwencjach w ubiegłym roku, bo mówię, no gdzieś tak mało było. Zaczęliśmy ważyć każdy jeden posiłek, kontrola. I zostało się tak, wszystko wróciło do normy, no ale firma już nie przystąpiła, to się tak wróci, nie opłacało. A nikt nie będzie na to, zwłaszcza tych, którzy jedzą.
Dobrze. Ja mam takie pytanie na życie. Czy według Państwa wszystkie nasze dzieci, które przychodzą do naszych szkół i przedszkoli, są na tyle przez nas dobrze przyjrzeliśmy się, że nie są głodne? W sensie takim, że dziecko, które nawet nie powiedziało słowa, że jest głodne, dlatego że to jest pewnie też, to są takie tematy, które bardzo trudno mówić o nim głośno, chyba że dziecko prędzej weźmie drugiemu dziecku jakieś tam drugie śniadanie, które tam to jeszcze coś serce było, niż zgłosi się, że jest głodne. Czy według Państwa wiedzy wszystkie te dzieci, które otrzymują posiłki w szkołach czy przedszkolach, to są te dzieci, które powinny otrzymywać, i innych, nazwijmy, dzieci głodnych w szkole nie ma. To jest pierwsze. A drugie, no to tydzień ma 7 dni. Dzieci są w szkole 5 dni. W związku z tym ja chciałem zapytać, jak wygląda zabezpieczenie dla tych dzieci na sobotę i na niedzielę. I to jest wszystko.
Na tydzień chodzi o bardzo dobre przepływ informacji pomiędzy szkołami, pedagogami szkolnymi.
Proszę cię tylko cieszyć.
Przed szkolami. Myślę, że do tej pory było w sytuacji, w której się jakiekolwiek zgłoszenie, to tylko było jego reakcja pracownika socjalnego. Ma to rozumienie system asystentów rodziny. To jest prawie 60 rodzin dodatkowo. Niekoniecznie korzystają z tej pomocy, ale wtedy różne rzeczy mogą być jakieś problemowe. W związku z powyższym tych reagujących asystentów, którzy pracują w zadaniowym czasie pracy, w związku z powyższym są sobie rodzinami w różnych godzinach wyrzucone, więc tam mamy możliwość sprawdzenia, jak naprawdę wygląda sytuacja, czy tam dzieci są głodne, czy coś się złego dzieje. Więc monitorujemy to, staramy się na bieżąco i w naszej ocenie, jeżeli chodzi o dożywanie dzieci, jest tutaj zabezpieczone. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię objazdów weekendy, to oprócz pomocy, którą my udzielamy w formie dożywienia, rodziny korzystają również z pomocy finansowej. To są zasiłki okresowe, to są zasiłki celowe na różne cele. Są to również w ramach programu, bo rodzice nie wszyscy, na przykład te dzieci, które nie chcą mieć obrazu, a są takie różne dzieci, mogą pozyskać na świadczenie pieniężne. To jest kwota 60 zł na osobę, no i z tych pieniędzy rodzice mogą są w stanie zakupić żywność lub wyprowadzenie. Także jest to szeroko-kolorowo. Finansowo, w formie objawu, często objawy, tak jak mówię, to nie jest jeden posiłek, są świetlice i są asystenci. Także ten system jest dosyć rozbudowany.
Ile razy pan ten objaw z nimi, z tymi dziećmi? Znaczy z tymi, przyjeżdża ten obiad, jest ten katerik, jest to wszystko. Ile razy panie?
Kilkakrotnie, bo tak jak mówię, mieliśmy komisję, w związku z powyższym.
Nie, mnie interesuje komisja, mnie interesuje ile razy
ja
pan się...
Ja przerobiłam całe menu.
Menu jest tam 15 możliwości.
Ile razy pani się zjadła?
Tamte obiady dla mnie były niezjadliwe.
Teraz ile pani razy zjadła?
Całe menu wykorzystałam, no ale nie dam całej porcji, tylko wszystkiego spróbowałam. No tylko, że to jest, mówię, subiektywne, czy komuś coś smakuje, czy nie. Jeśli chodzi o gramaturę, która jest spełniona, mnie obiad smakuje smaczne.
Kiedy tam 50 lat temu byłem górnikiem i ci ludzie byli tam mieszkańcami, dyrektor kopalni, zastępca do spraw administracyjnych, przynajmniej raz w tygodniu szedł do domu górnika na obiad. Nie dlatego,
że nie miał w domu, tak, to dlatego, żeby sam wiedział, jak to smakuje. I dla Państwa ta porcja musi być w tym przetargu zagwarantowana. Państwo nie możecie opowiadać mi o ankietach. Państwo sami musicie tego spróbować, zjeść, żeby wiedzieć, czy to jest smaczne, czy tylko
mamy. Smaczne.
No to właściwie chodzi. To musi być troszeczkę, jak ludzie mówi, po ludzku, po gospodarstwu. Pani się musi tam zachowywać jak matka dla tych dzieci. Pani sama musi też spróbować. Nie mówię, że pani musi tam być codziennie. Ale pani sobie przychodzi, jutro pani nie ma, pojutrze nie ma, nikt nie wie, kiedy pani będzie, kiedy pani to uspróbuje i tak dalej. Są podstawowe elementy, to też żywienie. Ma być dobre, smaczne, ilość jeżeli jest gramatyczna, to też się trzeba zastanowić nad tym, czy nie dorobić jakichś takich czy innych środków w formie zupy, bo w tym momencie, jeżeli tam jest waza, to można przyjść po repetę, zjeść tam sklepem i tak dalej. No różne dzieci są, jedne są takie, które bardzo dużo potrafią, gdzieś szybko spalają i tak dalej, inne nie rozumieją.
Ale jak staje, to też mają rozlewane na pojemnicy.
Dobrze. Czyli to w tym zakresie nie ma żadnych już pytań, to wszystko.
Znaczy ja w sumie miałabym takie pytanie, korzystając z okazji, że Państwo tutaj są, a ponieważ jestem też debiutująca teraz, no. Chciałam się zapytać o, ponieważ mam taką mieszkankę, która zgłosiła się do mnie właśnie o pomoc. Pani ma 1400 zł dochodu na rękę, że tak powiem. 700 zł ma pracy, 700 zł ma alimenty, płacone na dziecko. Dziecko jest nasze w szkole podstawowej, tylko nie chciałabym mówić, bo pani po prostu, no nie chcę na razie, żeby tam ją kojarzono po prostu w jakiś sposób. Pani tam, czyli ma 1400 zł, z tego 700 zł to są alimenty, tam była przemoc w rodzinie, tam była niebieska karta. Czy jest dla nich, czy możliwa była dla nich jakaś pomoc?
Myślę, że to będzie mogła
pomóc. Tak, na
pewno. To pierwsze pytanie, jeżeli
to
jest 1400 zł, to jest jedno, ale kryterium po prostu 50%, to jest 14%, także to już się mieści do obiadów, do właśnie kryterowego
mieszkania. Ona właśnie mówiła, że
do dodatku do czynszu,
ona znajduje jej mieszkanie, nie szkodzi, wystarczy mieć umowę z...
To jest chyba problem, ale to naprawdę nie jest problem, bo gdzie u nas się najmują mieszkanie, która umowa między sobą i płacimy te dodatki na prywatny właściciel.
Czyli jakieś tam wyłączenia
dla nich, tak? A dodatkowo, no nie wiem, teraz czy będą spełniali kryteria, bo jest 800 zł na osobę.
No właśnie,
teraz będziemy osoby 1 kwietnia analizować 500 zł na każde dziecko.
Tak, właśnie mówiłam, że niekoniecznie, że gdzieś tam wcześniej była objęta pomocą od państwa, ale gdzieś tam nie stanie jakieś warunki.
Ale teraz
zależy do jakiejś
pomocy.
Proszę o
tak.
A ja nie, to ja przyjdę też się dobrze, nie już będę wszystko wiedziała, bo nie tracie taką wstydliwą osobą
i też właśnie w sprzęcie tak.
I ona nie jest zależona, bo wstydzi się bardzo ta pani, ale no tak jak mówię, chciałabym jej w jakiś sposób pomóc i może tutaj byśmy fajnie się z nim.
Wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Zobaczy, znaczy Państwo, czy... Ale już, no nie jest Państwo już. Państwo co w tym
zakresie?
W zakresie wyraźnie. Dziękuję
Chciałbym, żebyście zrozumieli, co mamy w temacie.
sytuację, to opiekę będzie trzymał w szkołach, która się sprowadza zarówno do takiej technizacji zdrowotnej, jak i wszystkiego. Tak, jeszcze bardzo proszę. Czyli, tak, w paru zdaniach. Tak, a później poprosimy Państwa o pytania, jakie będą.
A o tym medyczną napisane jeszcze po to zrobić, i odbywa się zgodnie, bo musi się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem. W każdym statucie po jednej osobie określonej ilości godzin wymaganych ustawą i rozporządzeniem. I z tego co pamiętam, to Państwa sugestie szły w stronę, ażeby ewentualnie spróbować zwiększyć ilość godzin pielęgniarskich. Natomiast tego nie można wyrobić w ramach obowiązującego prawa, dlatego że taka główna zasada NFZ-u Ministerstwa, że jeśli finansuje się usługi zdrowotne, a te należą do pakietu usług zdrowotnych kontraktowanych, to wtedy nie mogą być pokrywane z innych źródeł finansowania. To podobnie jak w szpitalu, że nie można organizacji, nie można dofinansowywać usług zdrowotnych, tylko może dofinansować remonty, inwestycje, szkolenia, czyli to wszystko, co musi się stać, to kontraktowane przez NFZ. Te samorządy, a wiemy tylko o jednej, najbogatszej gminie, jaką jest Kleszków, to oni wyszli z tego najprawdopodobniej takie, że troszkę dofinansowują, ale raz bardzo inaczej. I oczywiście dofinansowują to ze środków własnych, w takim wymiarze, w jakim uznali radni za zastosowanie. Czyli musi się to inaczej nazywać, a to było taki rodzaj opieki, czyli taki, który by nie wykraczał poza rozporządzenie, które jest określone i wymagane i zaprzeczone. Ono mówi o tym, że ta pielęgniarka musi zapewnić dostępność zgodnie z warunkami określonymi w części trzeciej. I cała część trzecia traktuje o tym, ile godzin w zależności od uczniów w szkole gminna ta pielęgniarka świadczy swoje usługi. Jak się to nałoży na mapę rzeczywistych świadczeń realizowanych na terenie naszych placówek, to po prostu więcej ponad to, co jest w tej chwili, nie da się zrealizować. To ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i rozporządzenie. Mogę zacytować tytuł. Nim jednak dysponuje tymi aktami prawnymi i wszystko.
Państwo, ktoś Państwa prosił o pytanie.
Jak można to ominąć? Bo w dalszym ciągu problem jest. Nasza premierka w poniedziałek była, wyszła, a ostatnie 3 godziny to był temat kogo z troszkę przez kozła i potem 6 razy musiałam udzielać pomocy przy dwóch radnych gdzieś. Zresztą wystawiałam grupę i ja te radgarki tam odpowiednio stanowałam, obwijałam. Natomiast kiedy wysłałam do pani Woźnej, pani Wysza powiedziała mi, że ona wyda mi dodatek za taką pracę, jeżeli ona się musi opiekować dzieckiem, ma wyczyć coś innego. Co możemy zrobić, żeby jedna taka miasta była w szkole dostępna, tylko jest mój.
Nie dam bo musiałabym się skonsultować z tą gminą, która dopłaca, ale najprawdopodobniej trzeba inaczej nazwać przede wszystkim. To mogą być tak zwane usługi pielęgniarskie, takie, które są kontraktowane. I nie może obejmować to pakietem tych usług, które w tej chwili realizują pielęgniarki. Czyli inaczej nazwać te pielęgniarki, które w 4 godzin będą dodatkowo załóżmy tam jeszcze 2 na przykład. Inaczej nazwać usługi, które by realizowały. No i oczywiście skalkulować koszt dofinansowania ze środków własnych. Proszę pamiętać, że to jest niepubliczny ZOS, który również jest wybrany procent jakby przetargu. Czyli każde następne usługi, które byłyby świadczone, to my chyba anonsować nie możemy tej umowy, tylko ogłosić nowy przetarg. I wcale nie jest powiedziane, że ten sam niepubliczny ZOS wybra, czyli po ewentualnie tych 4 godzinach realizowanych przez obecny niepublicznego, wchodziłby jakiś drugi podmiot, który miałby podpisaną umowę na usługi, które nie mogą być kontraktowane przez NFZ. I ja wymienię na dwie.
No, a czy nie mogłoby być takie rozwiązanie, że na przykład ta pani pielęgniarka, która w 4 godziny w ramach tego kontraktu do NFZ, zostaje później na umowę z dostępem, nie wiem, z dyrektorem szkoły, z gminą.
Umowę, którą naprawdę trzeba byłoby spróbować zdarzyć, ale też na bazie, dlaczego akurat ta, a nie tamta, prawda?
No, no tak, ta tutaj jest, zna dzieci, zna teren, zna szkołę.
Ale to powinien się coś takiego, bo pielęgniarka, która pracuje na kontrakcie z NFZ-em, ma ściśle określone czynności. Czyli jak ona jest 4 godziny w pracy, ona wykonuje te czynności, które są zapisane do porządku. Co ona będzie robiła przez kolejne 4 godziny?
Ale to chyba nie jest niemożliwe, taka forma rozwiązania.
No przecież... Ja to cały czas była w szkole i ty jesteś i tak, i było to, że teraz się borykamy z problemem.
Lepiej, żeby ona się działa za przeproszeniem na założoną drogę na nawet i doszło do tego czasu, ale żeby tylko.
No dobrze, ale jeśli dojdzie
do takiego
pomocy,
to tak szybko do głowy.
Prawie, gdyby doszło do takiego czasu, żeby ona służyła pomocą, a ta to ona przyjęła się w aresztu. A teraz, jeśli jest prawdą to, co mówią samorządowcy, i bo też z tego pana nie mogą wyjść, prawnego w tym przypadku, to jeśli się coś stanie, a ta pielęgniarka udzieli pomocy do momentu przyjazdu karetki, to na jakiej podstawie, skoro nie ma tego w tej umowie, którą świadczy powyżej 4 godzin?
No to wtedy właśnie, żeby to była mają wszelkie
stanie.
No to zatrudnić ją na umowę zlecenia, umowę.
Nie jestem pielęgniarką, jestem lekarzem, a jednak zostają grupę 14, a tą 15 się zajmuje i w tym momencie ją tam zabezpieczam.
Proszę Państwa, ja bym, ponieważ jesteśmy w sferze absurdu, ten absurd nas toczy od lat. Ja sądzę, że wyjdziemy z tego absurdu, dlatego że jedynie, jeżeli coś można dobrego zrobić, to zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia i wejść jakiś inny fundusz, tak żeby to było normalnie w kraju, to jest nienormalnie, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Proszę Państwa, ja sobie przypominam to 50 lat temu, gdzie chodzący przez kopalnię, składając życzenia na powierzchni, dyrektor kopalni Lech przechodził również przez gabinet takiej pierwszej pomocy. Tam był taki mój przyjaciel Władek Kiewicz i to były jedyne życzenia dyrektora kopalni były, żeby on nic nie robił przez cały rok, a on mu da jeszcze premię. Wszystkich godził do roboty, ilu ludzi było na kopalni, natomiast jemu życzył, żeby on, jak to się mówi, roboty nie był. Proszę Państwa, był dentysta, była pielęgniarka, pielęgniarka była jako higienistka i były normalne, normalnie funkcjonowała szkoła. I ta szkoła musi dalej funkcjonować, ponieważ we wszystkich krajach cywilizowanych te służby funkcjonują. To, co pani mówi. Pani się zaczyna zajmować jednym dzieckiem, a pozostałych 14 zostawia pani samopas, bo pani nie ma innego wyjścia.
Panie przewodniczący, ale bywa często tak, że ja mam lekcję własną na dworze, a przybiega do mnie dziecko skierowane przez innego nauczyciela, z innej klasy, gdzieś tam na przerwie zdarzyło się, co odnosiło i prosiło, żeby mnie odzieliła pomocy.
Tu przed chwilą ktoś powiedział, że pani tam woźna poprosiła o premię dodatkowo, że ona tam się dodatkowo jakby zajmuje i tak dalej. Proszę Państwa, to co pani powiedział, dla mnie jest takim troszeczkę głosem rozsądku.
jeżeli mamy gminę gdzieś w kraju i że ta gmina potrafi w ramach rozsądku zapewnić większą opiekę medyczną, to idźmy w tym zakresie. Rozumie pan? To idźmy w tym zakresie po to, żebyśmy nie gdybali. To jest najbardziej rzecz dla mnie gdybanie. Gdzie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo przepisy po owo. Jeżeli są inni, że potrafią to zrobić w takiej formie, że jest w tym momencie lepiej, idźmy w tą stronę. No, bardzo proszę.
Ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy ta pomoc, ta pielęgniarska, to jest obligatoryjnym zatrudnienie, podpisanie kontraktu?
Nie.
To może pielęgniarka może być pracownikiem szkoły?
Nie. Tam systemy, bo są te wymogi zgodne z rozporządzeniem. Wykształcenie, okręt i tak dalej. To musi być. Natomiast nie każda szkoła musi mieć pielęgniarkę. To nie jest obligatoryjne. Dlatego, że wszystko zależy też od tego, ile pieniędzy w danym roku budżetowym ma NMZ i dzieli to na usługi szpitalne, ambulatoryjne, rehabilitacje i tak dalej. I między innymi na te zadania jest jedna z ostatnich pozycji w NZ-cie. Tak. I potem to jest dzielone na tych tak zwanych potrzebujących, wnioskujących, prawda? Gmina Żelaz się zdecydowała na to, na tyle, na ile w sensie prawnym można było i to jest koniec możliwości prawnych. Natomiast najbogatsza gmina Kleszu, to jest ta koło Bełchatowa, ta najbogatsza w Polsce, my się po prostu panie przewodniczący zdecydowali.
Kleszu to nie jest osobite
gminy? Nie, jestem w Kleszu koło Bełchatowa.
Dobrze, ja bardzo bym prosił, żebyście Państwo dowiedzieli, dlatego że dla mnie i dla Państwa naszej komisji jest to bardzo ważne, bo my mamy być tym elementem, który próbuje coraz więcej zrobić, bo to nie są żadne pieniądze. Nauczmy się, że są rzeczy, które trzeba zrobić, i one są obligatoryjne. Również dlatego, że nie jesteśmy w XXI wieku, dlatego, że nie jesteśmy jakimś tam zaściankiem.
Dlatego, że bezpieczeństwo.
No bo to jest podstawowy element, oczywiście. Także to nie tędy droga. Wydaje mi się, że nie tędy droga. A jeszcze powiem tak na marginesie. Rzeczy, które kiedyś w ogóle w Polsce nikogo nie znały. Na dzień dzisiejszy, bo myśmy tylko słyszeli o Amerykanach lub o amerykańskich filmach, że na przykład są kancelarii adwokackie, tylko czekają, żeby się w szkole coś stało, żeby na zakładzie gdzieś się stało, żeby można było po prostu wyciągnąć określone pieniądze. To są po prostu chrzciny, które czekają na to, żeby wyciągnąć. Ale z drugiej strony, jeżeli my nie potrafimy pewnych rzeczy zapewnić, to ja się tym gminom zawsze dziwię, bo one również bronią tego obywatela, tego człowieka, który zostaje pokrzywdzony. Tak więc to popatrzę. To trzeba bardzo rozsądnie popatrzeć dwustronnie, z dwóch różnych stron. I to by było na tyle, nie ma żadnych pytań. Bardzo proszę,
przepraszam. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące środków, które są wykorzystywane. Zakazanie jeszcze kilka rzeczy. My korzystamy, tak, to jest zakazane, tak, które są być uczulone i możemy być takich środków. Możemy używać tych okładów żelowych. Ale żeby okład żelowy zadziałał, musi być w rozwoju trzymany. Myślę, że moja szkoła ma taką odzyskę, czy mam to zamarzone, bo to jest w porządku. Ale szkoła po prostu nie ma niestety. A oni są bardzo częste i nauczyciele tej szkoły raczej prosili,
zapytać, czy jest możliwość zakupu małej dozówki lub dozówki turystycznej do szkół, żeby te szkoła te układy żelazne mogły być przetrzymywane. Bo oni się ratują tym, że biegają na wszystkich i korzystają z papierowych. Ale tam jest tylko jeden dowód na możliwości. Czy urząd jest w stanie zakupić?
Urząd to nie tyle. Natomiast szkoła zgłasza swoje potrzeby. Jeśli jako placówka szkoła sportowa nie zgłosiła do tej kwoty, to pewno było. To pewno ujęte byłoby to w projekcie budżetu w roku następnym. Uchwałą Państwa Rady przy okazji zatwierdzania propozycji czy budżetu na każdy kolejny rok budżetowy było to tą uwzględnioną. I ja tylko nie jak to w swoim budżecie, to jest sposób niewielki.
500 zł.
No to zorientujemy się.
500 zł.
Ale inicjatywa musi należeć do placówki, bo my nie wiemy, gdzie są te potrzeby i co jest potrzebne tego, że nauczyciele, którzy zgłaszają dyrektorowi, bo tak te ważne są spotkania. Co się biorą potrzeby w poszczególnych klasach? Przepraszam, dziękuję.
No, to może być na tej niedzielę lodówkę, ale zamrażarka w tej lodówce jest takiego elementu do tych wszystkich drzew, do tych lodów i tak dalej. To podstawowe. Ja się dziwię w ogóle, że rozmawiamy o rzeczach, które powinny w ogóle funkcjonować w tej szkole, ale również, powiem szczerze, że troszeczkę mam również pretensje bezpośrednio do nauczycieli, którzy to wykonują. Więc jesteśmy bardziej narażeni na tą kontuzję, na te właśnie, za przeproszeniem, zderzenie się dwoma głowami tych dwóch chłopaków w czasie meczu, bo czy w koszykówce, czy w innej tam dyscyplinach patrzy się na piłkę, a nie patrzy się na czyjąś głowę, prawda? I jest możliwość kontuzji. Także to, tu powiem szczerze, że nawet nie sądziłem, że czegoś takiego nie ma w szkole i dopiero się o to zaczynałem pytać. Bardzo bym prosił, żeby Państwo byli łaskawi tam w tych szkołach takie rzeczy podstawowe zawarli. No, bo to nawet, powiem szczerze, że to nawet tak. To powinno to być od zawsze. Od zawsze. Leczenie zimne, bioterapia, prosta sprawa. Jak
pomocy przez lekarki jest własnością szkoły. Więc ze środków szkoły musi to być zakupione, prawda? Wyjma się po prostu od nas. Więc do projektu budżetu należy takie wyposażenie dołączyć. My w ubiegłym roku otrzymaliśmy dodatkową kwotę 20 480 zł na wyposażenie gabinetu. Subwencje się to. Więc te gabinety w szkole inaczej wyglądają.
Wszystko mało, no tylko że co jest to cenę.
No ale tych lodówek to za 20 tysięcy to można pożyć.
Ale to jest kozycki kupowany.
No nie, ale mówimy tutaj o rzeczach,
które...
Nie, ja się zgadzam z tym. Oczywiście, to co mówię.
Problem polega na tym, że tam wszystko jest, a nie ma osoby, która mogłaby udzielić tej pomocy.
No. Tak, ale i wtedy się wszyscy idą i do wojny i mówią, że jej nie należy premia.
Bo też nie może udzielić pomocy.
Jak to się nie może? Bo to wszystko może.
Dopóki się nic nie znaczy, wszystko pomaga, że to jest stanie, to każdy, bo w procesie procedurę wyjaśniają, bo ona nie ma kompetencji, że zadania można, bo też nie dają drugie wymiar.
Dobra. Zawsze było powiedziane, czyli woźny, ja i dyrektor postanowili. Już tym proszę mi nie mówić, że woźny czegoś nie może. Proszę Państwa, koniec takich dykteryjek, anegdotek. Proszę Państwa, komisja wraca do projektu tej uchwały, którą na początku tutaj wałkowaliśmy przez 45 minut i chciałbym, żebyśmy wypracowali jakieś konstruktywne stanowisko w tym zakresie. Państwu dziękuję. Państwu dziękuję. Bardzo bym prosił o wysłanie, jak akurat nie było w tym czasie. Oczywiście.
W tym temacie, bo ja nie chciałabym, żeby się też odzywać się i stawać po której ze stron, bo ponieważ na drodze są te jednostki, to naturalną rzeczą byłoby skarżyć w obronie mocy, ale klucz tej skargi jest tak naprawdę, bo tego się dzieje w sobie, niezapłacenie za te 2 godziny pracy w dniówce, która liczyła parę godzin.
2 godziny, znaczy w dniówka była 8 godzinna, po 2 godzinach gościu był w stanie przedzawałowym, a może i więcej, no i później dostał na to zwolnienie na ten dzień i teraz nie idzie mu zapłacić, bo ma zwolnienie w tym dniu za te 2 godziny i nawet ta pani chce wyjeść z własnej kieszeni 2,740 i tak 15 zł, okazuje się, że nie może. No. Troszeczkę tak, co mówiłem, w oparach absurdu żyje. No to zobaczymy.
To rozczarowany również, bo ja badałam dokładnie tą sprawę, bo uważam, że powinniśmy mieć jakieś standardy jako gmina, obsługi ludzi w stosunku do odpowiedniej akcentacji i tak dalej. Pan przyszedł do pracy w danym służbie gotowy do podjęcia pracy z powodu swojego wykształcenia. Niestety prace społeczne, społeczno-użyteczne polegają na tym, między innymi, że pracuje się w ogrodzie, kopie się, porządkuje się zieleń i był tak oburzony, tego dyrektor tak nie za bardzo, bo to jakby nawet nie wypada. Oburzony z propozycją pracy, jak on miał, że
no ja zawsze uważałem, że żadna praca nie hańbi. Jeżeli ktoś kradnie, to może hańbić, natomiast żadna praca nie hańbi. Natomiast do ogrodu, czy wziąć grabie i widły czy coś i iść to czuli w krawacie, czy w muszce jeszcze i tak dalej, to no, troszeczkę
można.
No można, rzadkością to jest, bo państwo się przeważnie przebierają do takiej pracy. Ale może być. Proszę Państwa, ja powiem szczerze, że mam taki troszeczkę stosunek ambiwalentny do tego, co tutaj słyszałem z jednej i z drugiej strony. To znaczy się, powiem tak. To jest w ogóle specjalnie na dobrą sprawę. Nie ma się ani możliwości, poza takimi lekkimi pyskówkami, tam piłka, czy to się robi, to, ale to w ogóle nie ma jako tego sensu. Natomiast dla mnie, patrząc na to, to ja widzę jakoś zupełnie inaczej. To znaczy, po pierwsze, to o co zapytałem. Pan mówi, że on nie może robić, bo on ma staw szkokowy. Ma spory, tak, staw szkokowy ma. Co panu w tym stawie szkokowym? No miałem złamanie 10 lat temu. No ale jak tylko gdzieś tam ktoś zaczynał robić, momentalnie nie. Dobrze, co się dzieje? Dostaje od razu coś tam w serce i tak dalej, i tak dalej. No po 2 godzinach dopiero jak ktoś się tłumaczył, wylądował lekarza gdzieś i tak dalej. I to jest jedna strona. Z drugiej strony siedzą urzędnicy, którzy nie umieją nic więcej zrobić, bo przypadek jest ewidentnie taki, powiedziałbym, rzadki do wymyślenia tak nazwał, że przychodzi się na 2 godziny, po 2 godzinach idzie się do szpitala, się jest ciężko chory, choruje się po tych 2 godzinach i ciężkiej pracy 3 miesiące, 90 dni, jak sam powiedział.
Normalny człowiek takiego scenariusza by nie wymyślił.
Normalny człowiek by takiego scenariusza nie wymyślił i dlatego ja to specjalnie zostawiłem na koniec, żebyśmy po prostu się w sposób taki normalny popatrzyli na to. Jeżeli uznamy, tak jak tutaj pisze, że za bezzasadne te wszystkie rzeczy, jeżeli się do tego przychylimy, tak będziemy głosować. Jeżeli uznamy, że może po prostu nie wiem, ale właśnie tutaj nie ma czego by się jakbyś złapać, żeby można było ten temat jeszcze tam przez miesiąc pociągnąć i tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym, żeby Państwo w tak zwanym jednym zdaniu wyrazili się, co, sądzą o tym, a następnie przejdziemy do głosowania i zamkniemy sprawę.
Ja sądzę, że jest bezzasadne tutaj, bo pan ma zarzuty, ale to wygląda właśnie tak, że się chyba oburzył na to, że mu każą coś się robić, czego on by nie chciał i po prostu poszedł chorować. No. Ja też miałem ostatnio, byłem na L4, też mnie księgowa wygoniła, też miałem L4 z tego dnia i mi nie zapłaci za te godziny pracy. Ale to jest oczywiste, no bo tak działa system, no. I jeśli chodzi o kwestię tego, że pan utracił to ubezpieczenie, no to z tego co wiem, no to tutaj powiatowy urząd nas nie informuje o takich rzeczach. Więc albo nie słuchał, albo ignorował.
Myślę, że dla ciebie, według mnie, to nie jest studzinkowy człowiek taki, że po prostu ma tam skończone 7 klas, tam czy 4 tam pobyty. Tylko to jest człowiek, jak sam powiedział, z drugiej klasy elektryk. Czemu nie pracuje elektryków, no to jak to się mówi, naprawdę wiele potrzeba i to
poszukiwa
się szuka. No raczej się szuka, no. Także dla mnie to tak jest naprawdę od początku do końca dla mnie to było dziwne i bardzo dziękuję panu za takie zdanie, za, może nie takie zdanie, tylko swoje zdanie. Pani, co sądzi?
Ja na miejscu tego pana poszłabym do lekarza i poprosiłabym o zaświadczenie, że jest zdolny, że nie jest już chory, tak? I poszłabym się zarejestrować do jako bezrobotność.
Nie rozumiem, tak on się ubiega o rentę, to nie może pracować.
Nie ma, jeżeli mówimy o ten staw szkołowy, to ciężko będzie prowadzić, to nie ulega wątpliwości, bo już tam mówi, że ma źle złożone według niego i tak dalej. Nie będziemy
po prostu niech pan będzie bezrobotny, bo to było tak zgodnie, prawda?
Także tutaj ja nie umiem powiedzieć. Jaka?
Proszę państwa, no ja jestem pracodawcą. Zatrudniałem więcej ludzi, teraz zatrudniam znacznie ludzi. Ale wśród moich zatrudnionych jest ktoś tam z rodziny, który ma orzeczenie o niepełnosprawności. I powiem państwu tak, że ja rzucam panu na 50 zł, żeby on poszedł do lekarza i żeby lekarz go wysłał do powiatowego
orzecznika.
To jest centrum pomocy rodzinie. Tak, żeby mu dał. Ale ja bym to nie robił. Także przychylam się tutaj do, żeby uznać skargę za ten.
Pani Janina, zna to wszystko z materiału, rozumie? W związku z tym będzie głosowała, bo to co wcześniej nie
było. Ja przepraszam, pana szkolenie katolika z siatkówki.
Nie. Ja nigdy nie, nawet mi do głowy nie przyszło, że ktoś można, no nazwijmy nas tak delikatnie, mylować. Po prostu gdzieś coś się stało komuś, że mnie tylko oni pochodzili o samo głosowanie. W związku z tym pani te materiał zna i tak dalej i pani się też przychyla do tego, co państwo tutaj mówią. Czyli innymi słowy jest to projekt 29. Znajdziemy jeszcze raz.
Ale on dostawał z mostu też jakąś pomoc, tak?
4,5 tysiąca za
odwiedzę. Że nie, no, tak, że no, nie spełniał warunków, tak?
Tak, 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 ale jednak szukali tam do niego jakichś takich pomocy, do których się łapał, że tak. No.
Nie, więc zawiadomienie o rozpatrzeniu, sposobie rozpatrzenia ten informuje, że zgodnie z przepisem w przypadku, gdy skarga wyniku jej rozpatrzenia zostało za bezzasadną i bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, skarżący ponownie skargę bez wskazań nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać poprzednie swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w sprawach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Czyli mówimy, że głosujemy w tej sprawie, proszę Państwa, kto jest za tym, ażeby uznać tą skargę za bezzasadną, co przeszło podniesienie ręki. 5. Dobrze, dziękuję. Jeszcze tylko znajdziemy długopis, tutaj musimy przerobić 5. Rozstrzygnięcie jest opinią pozytywną w formie bezzasadności, bo to nie możemy przyjąć, że opinia jest negatywna, tylko ona jest pozytywna w sensie bezzasadności. Proszę Państwa, to mielibyśmy, byśmy się tutaj dzisiaj, jak to się mówi, rozgadali, ale innej drogi nie mamy. Czasami jak się uda, to będziemy krócej, ale jeżeli się nie uda, to się nic tutaj nie wymyślimy.
Ja jeszcze mam taką jedną sprawę. Czy ja mogę
Może Pani, oczywiście.
5 minut, wiem, że się Państwo na pewno spieszą.
Nie, nie się spieszą, w przeciwieństwie.
Po prostu korzystając z tego, że jesteśmy tutaj piątkę, może no, to dwie głowy to jedna, prawda? Zgłosiła się do mnie mieszkanka, tak jak mówiła. Pani jest w bardzo trudnej sytuacji. Pani zarabia, pani ma na rękę 300 zł, zarabia 700 zł, 700 zł dostaje od byłego męża jako alimenty. Pani ma 11-letnią córkę, która była objęta niebieską kartą, tam była przemoc w rodzinie. Dziewczynka jest objęta opieką poradni psychologiczno-psychologicznej. Pani wynajmuje mieszkanie, z czego na same opłaty wydaje 1000 zł, więc 400 zł zostaje jej na życie. Tak jak mówiłam, mogę się zgłosić do mocy, natomiast główną tutaj taką sprawą jest to, że starała się zabiegać o mieszkanie komunalne. To mieszkanie komunalne otrzymała. Gdy poszła na oględziny, to co zastała i to, co ja dostałam w mailu, te zdjęcia, które zobaczyłam, to ja po prostu nigdy w życiu tak zdewastowanego mieszkania i w takim stanie, które ZBK jej proponuje po prostu odjuć, tak, jako mieszkanie komunalne, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Tam po prostu okna do wymiany, drzwi, podłogi, ściany zalane, łazienki nic nie ma, szanowni Państwo. Śmierdzi, bo tam chyba ktoś po prostu umarł. Nie wiem, czy tam nie ma jakiś, tam ma być jakaś deratyzacja teraz. Nie wiem, co tam w tym mieszkaniu się działo. Oprócz tego, że mieszkanie jest komunalne, ona nie dostanie z urzędu, musi sobie wyremontować we własnym zakresie. Dodatkowo tam jest kaucja, która wymaga ZBK w kwocie 3000 zł na dzień dobry. No i pani po prostu zwróciła się do mnie, czy ja jako radna i czy to Państwo też w tym momencie na komisji jesteście Państwo jej w jakiś sposób pomóc, bo no, kobieta po prostu straciła już chęć do życia, bo ona no, nie jest w stanie po pierwsze zapłacić tej kaucji. Natomiast on myślała, że gdy stanie mieszkanie komunalne, to będzie to wyżej na takim poziomie, że ona po prostu mogłaby w odkładając jakiś tam, no wiadomo, że tam musi sobie zrobić, prawda? Natomiast to, jak tam wygląda, no ja mam zdjęcia, akurat ich nie wydrukowałam, ale to jest po prostu jakaś
fasada. To są zwoli na stan mieszkania, to że będzie musiała zrobić pieniądze, że BK nie może zrezygnować z kaucji.
Nie mam pojęcia. Właśnie ja w tym sprawa świeża, bo ja rozmawiałam z tą panią w poniedziałek i jest ona zupełnie załamana, bo już nie wie co ma
być. Ja powiem, że z swojej strony nie da się zupełnie. Trzeba po prostu rozpatrzyć dwie podstawowe różne sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że ktoś otrzymuje mieszkanie komunalne i druga jest sprawa, że remont, który przeprowadza, przykładowo jest wyceniony przez NZB, KMB i tak dalej, przykładowo na 60. Jeżeli ja NZB to może zrobić i oddać czyste mieszkanie temu, któremu będzie wynajmować. Ale dzisiaj NZB mówi, ja nie mam stonarzenia, nie mam obraża, nie mam tam elektryka i tak dalej. Ja najwcześniej mogę to zrobić za 3 miesiące czy w pół roku, bo tak jest harmonogram w tym zakładzie. I teraz proszę bardzo, pani przyjmuje i te 6 miesięcy to jest, rozdzielamy to na część, przykładowo na 12, czy 15, czy 20 lat, że pani nie płaci i pani w tym momencie tam mieszka. Tego ja to tak osobiście widzę, natomiast nie widzę zupełnie, że pani zostaje przydzielone mieszkanie komunalne i wchodzi pani tam, a tam straszy. To znaczy, tam straszy po prostu. Proszę Państwa, no nie żyjemy w XIX wieku, czy jakimś innym wieku, my żyjemy w XXI wieku i wydaje mi się, że również trzeba uszanować tych ludzi, którzy nie dysponują środkami płatniczymi, bo tam po to mieszkanie to nie poszedł milioner, który ma taką czy inną, ma po prostu zasób konta, tylko tam poszła osoba stosunkowo jedna.
Oczywiście, że tak,
a biedny nie znaczy głupi, nie biedny nie znaczy, że go można nie szanować. Tu jest, proszę Państwa, nasza rola większa niż może czasami nam się zdawać. Nam nie wolno takiego przypadku pominąć i nam, my powinniśmy zrobić wszystko, żeby takiej osobie pomóc. Mało tego, żeby znajdować osoby takie o podobnym tym, które nawet, jak to się mówi, boją się skarżyć, bo się boją aparatu władzy, o tak to trzeba nazwać takim globalnym powiedzeniem. Co? Jak ja się tam zacznę skarżyć, to oni mogą mi tego i tak dalej, i tak dalej. Także tu nasza rola jest według mnie duża i...
Czy to panie przewodniczący, mam iść do serdeka?
Według mnie tak. Mhm. Dlaczego? Przejść, później jak się mówi, zobaczyć jakie są warunki ze strony tego MZB-u samego i również jeżeli nie będziemy się z nimi zgadzać, z tymi sprawami, to zmienimy warunki, bo to rada jest w mieście od tego, żeby zmieniała pewne rzeczy, jeżeli uważamy, że one są po prostu niedostosowane do określonej rzeczywistości. Po to tam mamy urzędników, po to za to im się płaci, żeby to wszystko wyglądało i jednocześnie, żeby nikt z tych urzędników może nawet nieświadomie, ja nie mówię, że ktoś specjalnie tam chce, może nawet nieświadomie, może zgodnie z tymi całymi procedurami, ale w ten sposób, jak to się mówi, ponicza tego człowieka. Na pewno nie wolno robić. To w ogóle nie wchodzi w ogóle w radę. W związku z tym, pani ma taką sprawę, ja chciałbym, żeby pani była łaskawa poinformować nas na następnej komisji, no, prawda? I co będziemy dalej robić? Nie puścimy tej sprawy wcale. Nie jest powiedziane, że my to odpuścimy. Tego tu jesteśmy, żeby ludziom pomagać i w ogóle nie podlegamy. To było tyle. Czy jeszcze ktoś chciał coś zabrać, bo nie. Czy w sprawach bezpieczeństwa jakieś tam macie państwo w sensie uwagi wszędzie miasta? Nie ma na razie. Jedyną rzeczą, jaka jest, to nie jest kwestia bezpieczeństwa, tylko że widzę, i to było pół roku temu mówione, że będzie zmiana tych wejść do miasta, tak jak to było na tych betonowych
klikach.
Tak, i to wszystko zostało pozdejmowane, i właściwie to tylko kiputy w tej chwili stoją. Betonowe, które
mówili... Nie, to przepraszam, drodzy nam. Dzisiaj na wcześniejszej komisji było właśnie wspomniane, że będą dwa na tej głównej drodze, bo najlepsze te po prostu są bardzo wysokie koszty, jeśli chodzi o powiat, żeby to stało przydatne.
To znaczy, że ja tych wejść do miasta było kilka. Ja nie jestem... No, ja nie jestem od tego, żeby tam latać po mieście i sprawdzać. Tylko jak jadę z Wojkowic, patrzę, jaki kurde dalej stoi.
Nie,
wczoraj chyba jechałem, stoi, no. Tak? Oczywiście, no. Także, no akurat. Gdzieś tam zdjęli na tym, na Milowickiej, czyli obecnej Katowickiej, bo tam ktoś tam interpelował, co tam ludzie prosili, żeby ten wyjazd po prostu z tych różki tam, że nie widzą i że do wypadku. Nie będę mówił w tej chwili, jak tam jest na Bytomskiej po prostu przy wjeździe od Bańkowa, bo akurat teraz dawno na mnie jechać, ale to są takie pewne rzeczy, które nam się rzucają w oczy. Jak również chciałem Państwa prosić o to, że no, my jesteśmy tymi właśnie, którzy też powinniśmy tak troszkę być bardziej wyczuleni na te sprawy takiego właśnie bezpieczeństwa i takich podobnych rzeczy. No to znaczy ten cichu, że tam coś, to nie jest akurat jakieś bezpieczeństwo, ale to jest też obraz gwiazdowy naszego miasta. To jest wizerunek, prawda? To jest nasz wizerunek. No. I tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Nie widzę tylko naszego legalskiego radnego, który się nazywa Włodzimierz Jaros. Nie widzę go, bo wczoraj go nie widziałem w komisji.